Dzień dobry.
Piotr Grzechowski,
Andrzej Wilk.
Po raz kolejny.
W odcinku naszych rozważań, co tam, panie, w bezpieczeństwie na wschodzie.
No i żeby nie tracić czasu, zacznijmy od Białorusi. Co się stało ostatnio na Białorusi? Coś, co zmienia, moim zdaniem, funkcjonowanie tego państwa. Prezydent Łukaszenka podpisał szereg ustaw dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwowego. Jedną z najważniejszych, i nazywamy je umownie ustawami represyjnymi, dlatego że po pierwsze umacniają pozycję resortów siłowych i ich kompetencje oraz właściwie ustalają bezkarność resortów siłowych za kierowanie represjami czy zdejmują odpowiedzialność za użycie siły podczas tłumienia demonstracji. Co jest istotne w tych ustawach, wszyscy skupiają się na tym, że umożliwiono takie, wręcz ustawa zachęca do używania broni, środków specjalnych. Tak, to jest jedna strona medalu, bo rzeczywiście tam w tej ustawie, która reguluje wszystkie ustawy kompetencyjne wszystkich resortów siłowych na Białorusi, jest pasus mówiący o tym, że funkcjonariusz, który użyje broni palnej, środków specjalnych, siły, przymusu i tak dalej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty, które spowodował. Jest to bardzo liberalne podejście, w cudzysłowie powiem, do funkcjonowania resortów siłowych, no a wręcz zachęta do używania siły, a nadmiernego używania siły, a nawet środków przymusu bezpośredniego. I co jest ciekawe, zmiany ustawowe przewidziały również taką okoliczność, że jeżeli funkcjonariusz, który będzie chciał przeciwdziałać zachodzącemu na jego oczach przestępstwu, to jest bardzo szerokie pojęcie oczywiście, a nie ma przy sobie broni lub innych środków specjalnych przymusu bezpośredniego, może używać przedmiotów, które wpadną mu w ręce. Może to być deska, kij baseballowy czy kamień. No tak, a to jest bardzo nowatorskie podejście, jeżeli chodzi o umożliwienie funkcjonariuszom OMON-u, funkcjonariuszom MSW, KGB, w przypadku starć ulicznych używania środków podręcznych. Także tutaj mamy bardzo niebezpieczną tendencję na Białorusi domykania takiego systemu państwa milicyjnego. Resortom wszystko wolno. Kolejną istotną zmianą, którą wprowadził Łukaszenko i ona jest no, bardzo ciekawa, bo tego wcześniej nie było. Oczywiście, pamiętajmy, Łukaszenko jest głównodowodzącym sił zbrojnych i nadzoruje resorty siłowe jako głowa państwa, a nie tam rząd nie ma nic do kierowania tą dziedziną administracji państwowej. Łukaszenko wprowadził zapis mówiący, że KGB w przypadku konieczności może wystąpić o przydzielenie części sił zbrojnych do działań ogólnie nazywanych prewencyjnymi. I co jeszcze dalej? KGB może wypożyczać zgodnie ze swoją wolą w razie konieczności również wojska wewnętrzne MSW, struktury MSW oraz inne struktury służby granicznej. W tej sytuacji mamy coś, czego wcześniej nie było na Białorusi. KGB ma potwierdzoną rolę koordynacyjną na szczeblu operacyjnym w przypadku zarządzania potencjałem siłowym, jak się domyślamy, w przypadku dużego kryzysu wewnętrznego. Tak jak wcześniej mówiłem, no, ta polityka Łukaszenki jest konsekwentna. No, sektor siłowy jest dopieszczany. On również podpisał ustawę o ochronie, nie tylko sektor siłowy rozumiany również jako sektor organów bezpieczeństwa i prokuratury i sądów. Łukaszenko podpisał również ustawę o ochronie sądów i funkcjonariuszy i urzędników resortu bezpieczeństwa i ich rodzin. Chodzi o to, że osoby, które są na przykład krytykowane, czy ich dane są ujawniane w sieci przez struktury opozycyjne, albo osoby te są piętnowane, na przykład przede wszystkim w internecie, ale są kierowane wobec nich pogróżki, tak jak to określa ustawa, mogą się one znaleźć pod szczególną ochroną państwa, czyli w zależności od pełnionych funkcji ochronę będzie pełniła Służba Bezpieczeństwa Prezydenta, tu chodzi o wyższych urzędników, czy struktury KGB, czy MSW. O co to mówię? No, to jest kolejny dowód na to, że Łukaszenko tworzy tą wyróżnioną, elitarną grupę funkcjonariuszy resortów siłowych, sądów, prokuratury, którzy są mu pomocni w utrzymaniu reżimu i jego stabilności, ale z drugiej strony jest to taki ruch pokazujący, że istnieje pewna grupa, no szczególnie uprzywilejowana wobec innych grup społecznych. Jest to trochę podobne, jak podobne do rozwiązań, które widzimy w Rosji, również ustawowych. To jest też ciekawa obserwacja. Dokumenty, które podpisał Łukaszenko, no, przypominają mi żywcem rozwiązania rosyjskie. Także raczej Białoruś nie stworzyła jakiejś nowej kultury bezpieczeństwa państwa autorytarnego, ale zaabsorbowała doświadczenia Wielkiego Brata, który przez ostatnie kilka lat takie ustawodawstwo również wprowadzał w życie. Łukaszenko podpisał również ustawę o zwalczaniu rehabilitacji, znaczy o zwalczaniu prób rehabilitacji nazizmu. Jest to bardzo ciekawa ustawa, ona się po części wpisuje w kult Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wpisuje się w politykę historyczną Białorusi, która na obecnym etapie, oczywiście oficjalnej tej polityki historycznej, która podkreśla, że Białoruś była, że społeczeństwo białoruskie, czy ludzie zamieszkujący Białoruś, terytorium Białorusi podczas II wojny światowej podlegli procesowi zagłady. I teraz kto jest odpowiedzialny za tą zagładę, bo to jest najbardziej ciekawe. Oczywiście Niemcy hitlerowskie, ale również formacje zbrojne, które współpracowały z Niemcami. I tutaj w interpretacji prokuratora generalnego do takich formacji zalicza się między innymi Armia Krajowa. Również formacje litewskie współpracujące z Niemcami. I to jest bardzo taki, no, bardzo bolesny dla nas zabieg władz białoruskich, dlatego że po pierwsze, no, w sposób nieprawdziwy przyrównują Armię Krajową czy inne polskie organizacje konspiracyjne do struktur zorganizowanych przez niemieckiego okupanta, a z drugiej strony kwestionują pojęcie polskiej walki o niepodległość. Te formacje są uznawane po prostu za jeśli nie współdziałające, to na pewno przyczyniające się do zagłady narodu białoruskiego. Prognoza jest jasna, będziemy świadkami falsyfikowania historii przez oficjalny Mińsk, a z drugiej strony jest to oczywiście efektem stosowania tej ustawy będą prześladowania Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, zresztą to trwa, i oskarżanie ich o to, że na przykład w szkołach polskich uczono, czy uczy się sfalsyfikowanej historii, ponieważ pokazuje się bohaterstwo krajowej, a przecież to jest formacja współpracująca z nazistami. Także tutaj ta gra Łukaszenki jest bardzo ostra. Ona współbrzmi oczywiście z polityką historyczną Rosji, ale co jest takie, no, w sumie niebezpieczne, no, zamyka jakiekolwiek możliwości dyskusji z Białorusinami, z oficjalnym Mińskiem na temat wspólnej historii. Także ostatni tydzień na Białorusi związany właśnie z przyjmowaniem tych dokumentów, tak jak wcześniej już wspomniałem, świadczy o tym, że Łukaszenko nie rezygnuje z przykręcania śruby wewnętrznej, a sama idea państwa milicyjnego jest dla niego najważniejsza, jeżeli chodzi o sposób rządzenia Białorusi.
Piotr, spojrzałbym na to, jeżeli pozwolisz, z nieco innej perspektywy. To jest nie tylko to, że oni się, cytując klasyka, nie wstydzą dobrych wzorców, czyli z tego co Rosjanie już zrobili w swoim ustawodawstwie i to kopiują, ale ja tutaj widzę dwie rzeczy, zwłaszcza w świetle tego, o czym powiedziałeś. Pierwszą rzeczą jest to, o czym to też już od kilku tygodni obserwujemy, że to jest... To wszystko, co się dzieje, to jest jakiś ten element wprowadzania na innej zasadzie niż w Rosji, ale jednakowoż już nie tego samodzierżawcy Łukaszenki, czy jest władza jednego Łukaszenki, tylko tego kolegialnego systemu zarządzania, że po prostu siłowi zarządzają państwem, czy no z tą jakąś masą spadkową, która zostaje w ramach postępowania integracji z Rosją. Natomiast jest druga rzecz tutaj dla mnie zdecydowanie bardziej istotna, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze relacje z Białorusią i nie tylko nasze i te próby podejmowane systematycznie przez Zachód, o, że jednak no, może by jakoś z tymi Białorusinami rozmawiać. Przecież w tej chwili to, co wprowadzili przynajmniej w relacjach z nami Białorusini, to jest oficjalnie oni powiedzieli, my zamykamy po prostu kanały rozmowy. Jak się ugniecie przed nami, ukorzycie, to możemy łaskawie rozmawiać, co wiadomo, że się nie stanie. Także tutaj to jest dla mnie niesamowite, że Łukaszenka kończy z fikcją, na której wiele osób bazowało przez wiele lat. Różne nurty dyplomatyczne się opierały o tą fikcję, że z Białorusinami da się i można rozmawiać.
Tak, to prawda. Jeszcze biorąc pod uwagę, że Łukaszenka spotkał się ostatnio z Radą Bezpieczeństwa, po raz kolejny zresztą, i zaczął mówić w sposób bardzo niejasny o przyszłości tego organu, ale to, co powiedział, właśnie jakby sens tego, co mówił, to potwierdza tą tezę, którą postawiłeś. On zaczął mówić, że Rada Bezpieczeństwa jest jednym z najbardziej istotnych instytucji w kierowaniu systemem bezpieczeństwa na Białorusi, a z drugiej strony zapowiedział podpisanie dekretu normującego kompetencje Rady Bezpieczeństwa. Chcę przypomnieć, że Rada Bezpieczeństwa na Białorusi w chwili obecnej nie ma takiego dokumentu. Jest kierowana przez prezydenta, przez Łukaszenkę, ale bez żadnych podstaw prawnych w istocie, bo to jest jeden tylko artykuł Konstytucji, to bardzo zdawkowy. Także tutaj się zgadzam, że Łukaszenka nadal pogłębia albo rozszerza zakres kompetencji, tak jak teraz opowiadałem tu w ustawach resortów siłowych, ale z drugiej strony kieruje nadal, ale chce jakby rozszerzyć jego kompetencje, ma przy sobie organ, który będzie tym bezpieczeństwem zarządzał rzeczywiście w sposób kolegialny, no oczywiście przy tym ostatecznym głosie Łukaszenki. To jest trochę rozwiązanie, no nawet w ramach białoruskiej konstytucji, no niezbyt zgodne z ustawą zasadniczą, ale no taki jest urok państwa autorytarnego.
Demokracja białoruska, jaka jest, tak każdy widzi.
I teraz jeszcze tak trzymając się Białorusi, no tam taka nieprzyjemna sprawa się zdarzyła w sprawach wojskowych. Doszło do katastrofy samolotu szkolno-bojowego JAK-130 w Baranowiczach. Czytając stawkowe informacje o tym, między innymi o przyczynach katastrofy, no, sugestia, że po prostu odmówiło albo silniki posłuszeństwa, albo system po prostu sterowania samolotem. Ale z drugiej strony ja się tak zastanowiłem, przecież te samoloty są stosunkowo nowe. Czy ta katastrofa nie wynikała jednak, no nie wiem, no, czy to była rzeczywiście wada techniczna, czy błąd pilota?
Sytuacja jest taka, że te maszyny białoruskie są stosunkowo nowe. To jest też coś, co przemawia za tym. Weźmy pod uwagę, może to niecodziennie brzmi, mało kto sobie zdaje sprawę, ale jak 130 w wersji licencyjnej swego czasu włoskiej M346 jako bielik jest używany przez polskie lotnictwo wojskowe. To jest ta sama cały czas konstrukcja jaka 130. Wiele państw ze wschodu i zachodu użytkuje ten, no można powiedzieć, że samoloty na bazie jaka 130, tak to nazwijmy umownie. Tu jest to pod tym względem ewenement. Kolejny ewenement, jeżeli chodzi o Białoruś, to jest to, że no są to maszyny nowe, one były dostarczone po 2015 roku. Fabrycznie nowe lotnictwu białoruskiemu. Co więcej, ich nie dostarczono dużo. Co prawda tu zrealizowano kontrakt w odróżnieniu od pierwotnych założeń na dostawy samolotu stricte bojowego, czyli Su-30. Tych jaków 130 dostarczono 12 łącznie lotnictwu białoruskiemu, także można się też pokusić o tezę już, że no blisko 10% w tej jednej katastrofie spadło, blisko 10% przestało istnieć lotnictwa szkolno-bojowego Białorusi. To jest inna sprawa, to też wskazuje na poziom, do jakiego dochodzi to lotnictwo białoruskie i dla nich to jest na pewno duży problem. Tym bardziej, że te jaki 130 no są obecnie no, tak poza czwórką Su-30, które ta czwórka, to no, można powiedzieć, że ta jaskółka wiosny żadnej nie czyni, no to są w tej chwili konie robocze, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przygotowanie białoruskich pilotów do działań, do funkcjonowania na współczesnym polu walki w powietrzu, zakładając, że Rosjanie tam im dostarczą prędzej czy później jakieś kolejne inne samoloty. W odróżnieniu od innych sił powietrznych, to te białoruskie, jak i 130, są też bezpośrednio przygotowywane do prowadzenia działań, do uderzeń na cele lądowe, jako lekkie samoloty szturmowe.
Ja zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ta katastrofa, bo też pamiętać, że się podkreśla bohaterstwo pilota, ponieważ oni odprowadzili ten samolot nad Baranowicz z nad obszarów mieszkalnych i doszło po prostu do rozbicia samolotu. To nie, według świadków, to oni się nie zdążyli katapultować, mimo wcześniejszych informacji, ale zacząłem się zastanawiać, jakie konsekwencje będą tego, dlatego że Komitet Śledczy wszczął postępowanie w podejrzeniu wręcz przestępstwa, czy na sprawie katastrofy, ale już jest sugestia, że coś tam było nie halo, ale ja zmierzam do czego innego. Czy ta katastrofa nie wpłynie na przyspieszenie pojawienia się rosyjskich samolotów, które i tak są zapowiedziane już, zapowiedziane, że przylecą na lotniska białoruskie, ale również, czy nie w końcu nie zacznie działać to wspólne centrum szkoleniowe, które ma być rozmieszczone na Białorusi, między innymi szkolić personel lotniczy. I też się zastanawiam, czy po prostu Rosjanie nie zaczną jednak bardziej kompleksowo podchodzić do szkolenia pilotów białoruskich.
Ja bym to, jeżeli już, to nie traktował jako element, który przyspieszy, tylko co najwyżej uzasadni konieczność. Rosjanie, czy też wspólne zgrupowanie rosyjsko-białoruskie i tak w swoim czasie te podjęte decyzje zrealizuje i czy ten samolot by spadł, czy by nie spadł, to działania i tak by były prowadzone. Tu można to co najwyżej, tak jak czasami się różne rzeczy, różne wypadki, czy nawet starcia zbrojne były traktowane jako uzasadnienie, szczególnie przez Rosjan, zrobienie czy też konieczności zrobienia czegoś. Natomiast nie jest to coś, co będzie decydowało o jakichkolwiek zmianach. Tak bym na to nie patrzył. Ja tutaj bardziej patrzę, o dziwo, z twojej perspektywy na problem, jak zacznie się poszukiwać, w ogóle to starać się wyjaśnić przyczyny tej katastrofy, bo Białorusini to będą musieli zrobić. To nie jest sytuacja sprzed kilkunastu lat, czy jeszcze 10, kiedy im spadały samoloty posowieckie, które już były wysłużone. One były systematycznie też wycofywane ze służby, bardzo mało używano, bardzo mało latano, coraz mniej na tych samolotach, właśnie też ze względu na to, żeby uniknąć jakichś przykrych konsekwencji katastrof. No tutaj spada maszyna, wracam do tego, zupełnie nowa. Jest jakiś najprawdopodobniej błąd techniczny, przyczyna techniczna tutaj jest od razu wskazywanie, że piloci zachowywali się nadzwyczaj przyzwoicie i nadzwyczaj sprawnie. Obawiam się innej rzeczy. Obawiam się, zależy oczywiście od rozwoju, od potrzeb, tutaj wskazuję od potrzeb strony białoruskiej, tak bym to podkreślił, niż raczej faktycznych relacji, czy może od potrzeb strony rosyjskiej. Czy nie rozpocznie się na przykład szukanie sabotażystów w zakładach remontowych?
A to jest możliwe, wobec
tego. Nie będzie wskazywanie, że ktoś o polsko brzmiącym nazwisku jest przedstawicielem tejże umownie, to cofnijmy się do sytuacji z lat 30. w Związku Sowieckim, tejże polskiej organizacji wojskowej. I specjalnie tak został, tak był serwisowany ten samolot przed lotem, że doszło do katastrofy.
Bardziej... No zobaczymy, taki scenariusz oczywiście jest możliwy, ale już tak skończmy teraz z tym samolotem, ale zostańmy jeszcze, powiedzmy, przy szeroko rozumianym bezpieczeństwie Białorusi, czyli jak zwykle tradycyjnie dokładamy kolejny kamyczek do zbliżających się ćwiczeń Zapad 2.21. Na Białorusi zarządzono niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej jednostek rakietowych, ale ja nie o tym. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim, co mówią dowódcy floty bałtyckiej i o udziale floty bałtyckiej w Zapadzie oraz o zapowiedziach, może trochę mglistych, rozbudowy potencjału morskich, czyli budowy nowych okrętów podwodnych dedykowanych, przeznaczonych dla floty bałtyckiej. Co tu się dzieje, Andrzej?
Ja bym odrzucił tutaj pewien element taki, który jest, no można powiedzieć, że zwala na NATO. Tak, to jest te wystąpienia, głównie to już jest, zaczyna być, zauważmy, taki pewien standard, że to już się dzieje już na szczeblu dowódców związków operacyjnych rosyjskich, którzy lokalnie tam pojawiają się w mediach, że już wszyscy mają to z tyłu głowy, że pierwsze, co mają powiedzieć, to jest to złożenie trybutu, że ze względu na rosnące zagrożenie natowskie, my podejmiemy takie działania, jakie i tak byśmy podjęli, ale my podkreślamy to zagrożenie. W tej chwili to było pierwszy raz na dużą skalę jest i chyba pierwszy raz będziemy mieli też takie ćwiczenia, że jest trochę odwrotnie, nie jest straszenie. Przypomnijmy sobie poprzednie ćwiczenia Zapad jeszcze, czy nie tylko ćwiczenia Zapad. To oczywiście było zaznaczane, ale nie w ten sposób. Nie było to elementem pierwszoplanowym. Pierwszoplanowym elementem było takie podskórne, nieoficjalne uruchamianie innych kanałów, straszenie. Tu w tej chwili jest już od początku, już od kilku tygodni widzimy, że przygotowanie tych ćwiczeń Zapad to jest przede wszystkim ogłaszanie urbi et orbi, że Zachód się zbroi tutaj na terenie, na tej wschodniej flance. Zachód rozwija zgrupowania do agresji przeciwko Białorusi i Rosji i my musimy się bronić. Takiego przekazu wprost, przynajmniej na szczeblu lokalnym, to jeszcze przynajmniej tak konsekwentnego nie mieliśmy. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co powiedziałeś o rozbudowie potencjału podwodnego floty bałtyckiej. Poprzednim razem słyszałem to 2 lata temu, jeszcze poprzednim razem słyszałem to też bodajże 3 czy 4 lata wcześniej, to się okresowo pojawia z prozaicznego powodu. Flota bałtycka, jeżeli ktoś, kto obserwuje w ogóle rozbudowę floty podwodnej w ramach Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, to zauważa, że ta flota bałtycka jest traktowana, delikatnie mówiąc, po macoszemu. Mamy duże projekty modernizacyjne we flocie północnej, we flocie Oceanu Spokojnego, gdzie są rozbudowywane siły jądrowe, gdzie są budowane nowe, wielozadaniowe atomowe okręty podwodne i też nosiciele międzykontynentalnych rakiet balistycznych. To jest we flocie północnej, we flocie Oceanu Spokojnego od wielu lat. Od ponad dekady mamy obserwowaną, czy może nie od pana, ale dajmy na to, że od bitej dekady jest obserwowana rozbudowa, czy odbudowa, właściwie odtwarzanie sił konwencjonalnych podwodnych, najpierw we flocie czarnomorskiej, obecnie we flocie Oceanu Spokojnego, co się dzieje przez te wiele lat we flocie bałtyckiej. We flocie bałtyckiej, która jeszcze na początku tego tysiąclecia była rozpatrywana jako taka, może nieduża, przynajmniej ten jej komponent podwodny, ale że ten komponent podwodny będzie i będzie najnowocześniejszy. Ja przypomnę, że dla floty bałtyckiej budowano pierwszy okręt podwodny nowej generacji Łada, projektu 677, czyli Sankt Pietersburg. Tenże Sankt Pietersburg właściwie teraz w większości, oprócz tego, że przychodzi na Bałtyk na testy, to on służy do operacji, do działań, jest testowany w ramach zgrupowania floty północnej. Wstrzymano budowę parę lat temu, dopiero wznowiono budowę jednostek tego typu. Natomiast tak de facto, to całe działania, czy całe siły podwodne, to może to kuriozalnie zabrzmi, rosyjskie na Bałtyku w pewnym momencie okazały się, były dużo mniejsze niż flota podwodna polskiej marynarki wojennej. Się opierały właściwie na 2 starych okrętach podwodnych, na 2 starych kilo, z tego jednym głównie działającym Wyborgu, który tam wychodził na różnego typu ćwiczenia z Kronstadtu. I ta flota bałtycka, przynajmniej ten jej komponent podwodny, to można by było patrzeć, co to się dzieje, co to Rosjanie robią. Dosyć logicznym wytłumaczeniem tego stanu rzeczy był brak potrzeby. Rzeczywisty brak potrzeby, bo te zadania, które swojego czasu miały okręty podwodne na Bałtyku, takie zadanie sensu stricte po stronie rosyjskiej, jakby to nie zabrzmiało, załatwiło coś, co Rosjanie zbudowali się sobie zupełnie do celów teoretycznie niewojskowych razem z Niemcami i tam z kilkoma innymi partnerami, czyli Nord Stream. Nord Stream nie jest tylko i wyłącznie kawałkiem rury, która dostarcza gaz pod wodą z Rosji do Europy, ale jest przede wszystkim z wojskowego punktu widzenia jest gigantycznym systemem rozpoznania podwodnego. My nie mamy oczywiście przebadanych wszystkich tych elementów tej infrastruktury, która jest do tej rury doczepiona, która nie służy, no formalnie służy ochronie tej rury przed terrorystami i tym podobnymi.
No tak, Andrzeju, tylko tutaj jeżeli mówimy o flocie bałtyckiej, to poruszyłeś w sumie dwie kwestie. Zadam ci jeszcze raz pytanie. Czy flota bałtycka i moduł okrętów złożony z okrętów bojowych, również okrętów podwodnych, jest nadal po macoszemu traktowana? I drugie, czy no, usłania się o Nord Streamie? Wiadomo, że kwestia monitoringu rury, instalowania na rurze wielu ciekawych innych urządzeń, które pozwolą poszerzyć rozpoznanie na Bałtyku, jest wręcz oczywista. A zawsze mnie zastanawia, czy flota bałtycka nie jest też w sumie przeznaczona już do stałego patrolowania Bałtyku, tam gdzie zostały położone rurociągi.
To jest jak najbardziej zadaniem floty bałtyckiej. Zresztą no, można powiedzieć, że ma to wpisane w zadania etatowe już w tej chwili. Są istnieją porozumienia, że zgodnie z którymi flota bałtycka zajmuje się zabezpieczeniem instalacji. Zresztą już wiele lat wcześniej, zanim jeszcze powstawał Nord Stream, były już porozumienia pomiędzy dowództwem czy flotą bałtycką, a wówczas na przykład Łukoilem, które na przykład na platformach wiertniczych Łukoilu flota bałtycka mogła w zamian instalować stacje radiolokacyjne, też systemy rozpoznania i walki radioelektronicznej różnego rodzaju. To o tym już też mało kto pamięta. Natomiast no, jest pewna norma przyzwyczajenia. No, też trzeba powiedzieć, że Rosjanie nie mają cywilnych kompetencji w tym zakresie i też nie ma sensu, nie widać, zwłaszcza obserwując, czym się armia zajmuje w czasie pokoju na terytorium Federacji Rosyjskiej, jakimi zadaniami w ramach wspierania gospodarki czy też wspierania ludności. Z rosyjskiego punktu widzenia to, że flota bałtycka się zajmuje zabezpieczeniem Nord Streamu, jest jak najzupełniej naturalne. Czy też pomocą nawet w budowie, czy przy projektowaniu i tym podobne. Ja natomiast bym wrócił do pewnej części, którą zasugerowałeś, czy to jest tak, że cała flota bałtycka, poruszyłeś pytanie, jest traktowana po macoszemu. Nie. Ale to już nie będzie flota bałtycka. Od wielu lat już widać, że Rosjanie nie odbudowują i nie odbudują floty bałtyckiej, która znowu będzie się przebijała przez cieśniny duńskie, duże zgrupowanie uderzeniowe, które przez cieśniny duńskie będzie się miało przerwać na Morze Północne i na północny Atlantyk. Nie, flota bałtycka zdecydowanie już widać, że Rosjanom będzie potrzebna do zupełnie innych spraw. Ten Bałtyk operacyjnie przy rozwoju zasięgu środków rozpoznania, środków rażenia tych różnych systemów rakietowych, no to zrobił się, delikatnie mówiąc, sadzawką operacyjnie. Jest to dosyć trudne, jest to obszar trudny, ale też Rosjanie mają świadomość, że jest to obszar trudny dla NATO, bo to NATO, dla NATO będzie to jedna z dróg transportowych, na przykład czy jedna nawet z głównych, jeżeli chodzi o udzielanie wsparcia krajom bałtyckim. Też na to trzeba patrzeć i Rosjanie z tej perspektywy też rozbudowują. Do floty bałtyckiej w ostatnich latach zaczęły trafiać na dużą skalę nawet stosunkowo nowe jednostki, porównywalną z innymi flotami. Może nie tak, że to przerasta, ale zaczęło być to wreszcie porównywalne z innymi flotami, tylko że to są małe korwety wyposażone w systemy Kalibr z reguły. Przez to widać, że generalnie to jest docelowe rozwiązanie, oprócz oczywiście sił trałowo-minowych i tam sił ZOB, bo w końcu floty NATO i floty sprzymierzone jak szwedzka mają swoje okręty podwodne i te okręty podwodne trzeba czymś zniszczyć. Czyli też Rosjanie w ramach floty bałtyckiej modernizują śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych. Swoje systemy, czy nawet już bodajże we flocie bałtyckiej zmodernizowano w tej chwili tych K-29 najwięcej. I jest ta flota przygotowana przede wszystkim do zadań wspierania operacji powietrzno-lądowej. Ona nie będzie miała jakichś tam swoich poważniejszych, samodzielnych zadań na Bałtyku. Te małe jednostki, co tam zostanie największego w sumie, tak jak patrzymy, no tutaj jeden biedny niszczyciel projektu Sarek idzie, zostaje okrętem muzeum. Te większe jednostki są wycofywane, pozostają nam duże okręty desantowe, które też zasadniczo nie mają zbyt poważnych zadań na Bałtyku, nie widać tego. Natomiast no, po tym wszystkim nowym, co idzie, no to największe jednostki to są 4 korwety Stieryguszczy. Jaka jest w tej chwili decyzja odnośnie korwet Stieryguszczy? To są jednostki, no, starsze modele, jedne z pierwszych, to akurat na Bałtyk były wprowadzane jako pierwsze tego typu jednostki. Natomiast pozostałych cztery raczej nie widać założeń, żeby było ich więcej. Co będzie ich głównym zadaniem, oprócz tego, że też dostaną te wyrzutnie, które są wyrzutniami uniwersalnymi, jeszcze ich nie mają, ale już jest decyzja, że mają być zamontowane, które będą umożliwiały również odpalanie rakiet kalibr. A tak, te Stiery Guszcze ze swoimi systemami obrony powietrznej będą po prostu uzupełniały, czy wysuwały, czy dalej w kierunku zachodnim strefę antydostępową rosyjską, tworzoną przez systemy, które S-300, S-400, które są na lądzie, będą sprzężone. Właściwie ta flota bałtycka, co z niej pozostanie, to jej głównym zadaniem będzie jakby uzupełnienie i wspieranie bezpośrednio przez te uderzenia rakietowe, czy przez systemy rozpoznania i właśnie obrony powietrznej, uzupełnienie i wspieranie operacji powietrzno-lądowej na tym obszarze. Także znika tak jakby jakaś samodzielność, jakieś te samodzielne zadania to pozostają, ale też dowiązane z tym, co się dzieje na lądzie, w zakresie niszczenia i przeszkadzania marynarce NATO, czy różnym marynarkom NATO, bo one będą tutaj miały zadania bardziej aktywne. Rosjanie właściwie ten obszar mają zamknięty, także z ich strony jest to sytuacja na swój sposób komfortowa. I cóż teraz z okrętami podwodnymi? Te okręty oczywiście mogą się przydać w pewnej liczbie. Zresztą jest teraz zapowiedź dowódcy floty bałtyckiej, że rozważają, żeby do służby weszły tak, jak to planowano już, no, można powiedzieć, że ponad dwie dekady temu, kiedy rozpoczynano budowę Sankt Pieterburga. Że do służby we flocie bałtyckiej wejdą właśnie najnowocześniejsze okręty, ale wejdą też takie zmodernizowanych właśnie typów Kilo, to jest 636, projekt 636 łamane przez 3 i że one będą też, podobnie jak we flocie czarnomorskiej i we flocie Oceanu Spokojnego we flocie bałtyckiej. Ja nadal nie wiem, nie ma, przypomnę, że to są już któryś raz zapowiedzi dotyczące tego, że okręty podwodne nowe pojawią się we flocie bałtyckiej. Tylko nawet jak pojawią, to spójrzmy na te 6 jednostek, które są, 6 okrętów, które są we flocie czarnomorskiej. Czym one się ostatnio popisały takim? W miarę jak wychodzą na ćwiczenia, ich obszarem ćwiczeń jest Syria. Jest start działań wojennych w Syrii. W czym one się głównie szkolą? Też w prowadzeniu uderzeń rakietowych na cele w Syrii. Rakietami kalibry właśnie i dokładnie jeżeli będą stawiane jakieś zadania, jeżeli powrócą jakieś siły podwodne do marynarki wojennej rosyjskiej, to będzie też w ten sposób, czy w takim zakresie, w jakim u nas był rozpatrywany program Orka, w ramach do którego programu Orka nasze okręty podwodne nie mogą być już tylko normalnymi torpedowymi, które tutaj chodzą po Bałtyku i topią jednostki przeciwnika, bo to jest za mało, tylko muszą mieć już zdolność właśnie do wykonywania uderzeń rakietowych.
Rozumiem, Andrzej. Także, ale i tak perspektywa no, wprowadzenia nowych okrętów podwodnych, no to nie jest szybka, tak? No,
nie, to jest...
Jeszcze sępki nie są położone. Ja też się zastanawiam, na ile to nie jest taki element relacji armia, a przemysł stoczniowy, tak?
Bo przemysł, oczywiście.
No bo to są pewnie jakiś proces negocjacyjny też. Stocznie są zainteresowane dostaniem tak istotnego kontraktu. A wojsko no, może mruga oczkiem, a może tak, a może nie. I to nie jest nadal przesądzone, chcę zauważyć, że tutaj jest, te zapowiedzi robią wrażenie, ale no, realia no, są takie, że no, gdyby nawet zaczęto budować w tym roku, to za ile lat by weszły do służby te okręty przecież?
No to w połowie dekady. Piotr, ja przepraszam, jeszcze tutaj wejdę ci w słowo trochę, tak wspomnę, chciałbym unaocznić mniej więcej to, co się dzieje. W ostatnim tak mniej więcej od końca pierwszej dekady XXI wieku do służby w Marynarce Wojennej Federacji Rosyjskiej weszło 12 nowych konwencjonalnych okrętów podwodnych. Na pochylniach jest w tej chwili budowanych, są budowane jeszcze w Petersburgu te jednostki, właśnie odmrożono budowę jednostek tego typu Łada, czyli tych z ogniwami paliwowo-powietrznymi, tak jak niemieckie U-boty 212. To jest no pokrewne pod tym względem, właśnie z tym mieli problemy Rosjanie i przez długi czas pracowali nad tym, jak oni rozwiążą ten problem. I są budowane 2 okręty jeszcze dodatkowo. Z tych okrętów już zbudowanych i z tych obecnie budowanych żaden nie jest przeznaczony dla floty bałtyckiej.
Tak, to zgoda. Także no, pewnie kiedyś jeszcze wrócimy do floty podwodnej, ale na razie peryskop w dół.
Przepraszam bardzo, że ja trochę zmienię temat, zmienię obszar. Nie wiem, czy o to teraz chodziło, ale ty mi powiedz, że przy tym wszystkim No, cytując, przy tych ostatnich perypetiach z wieloma państwami, wiem, że już rozmawialiśmy na ten temat, ale że i Macedonia, zwana północną, też
Tak,
musiała
no,
na
tak,
zasadzie i ty, Brutusie?
tak. Macedonia wydaliła rosyjskiego dyplomatę za działalność sprzeczną ze statusem dyplomatycznym. To nie jest pierwsze wydalenie rosyjskiego dyplomaty w Macedonii, ale bo poprzednio to stało się w ramach takiej solidarności po ataku chemicznym na Skripala w Wielkiej Brytanii. Ale tym razem wnioskodawcą to nie była decyzja polityczna, tylko wnioskodawcą były służby specjalne macedońskie. Nie znamy szczegółów, ale rzeczywiście Macedonia dołączyła do Ligi Państw, które wydalając rosyjskiego dyplomatę, wskazują, że rosyjskie służby specjalne są aktywne w regionie i prowadzą jakieś niejasne i niebezpieczne operacji. Także tutaj ten koncert państw, które podtrzymują tezę o tym, że Rosjanie wykorzystują placówki dyplomatyczne do działań, powiedzmy, delikatnie nieoficjalnych, jest faktem. Ale ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na zupełnie taką anegdotyczną rzecz, która też uświadamia nam, czym i jak. Czym są służby rosyjskie i jak one działają również wewnątrz Rosji na szczeblu oficjalnym. Ostatnio zwróciłem uwagę na informację, że prezydent Putin mianował kolejnego członka Rady Naukowej przy Radzie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Rada Naukowa opracowuje różne dokumenty doktrynalne, ale również, jak mniemam, dokumenty, które potem określają czy opisują założenia operacji specjalnych, które są potem realizowane przez rosyjskie służby. Bo kimże został ten nowy, dokooptowany członek Rady Naukowej przy Radzie Bezpieczeństwa? Jest to pan Staruński, który był bohaterem publikacji w mediach amerykańskich w 2020 roku. Został zidentyfikowany jako oficer GRU, kierujący operacją w sieciach społecznościowych, której główną cechą, głównym zadaniem było szerzenie propagandy antyszczepionkowej. On został przez Amerykanów zidentyfikowany i powiedzmy napiętnowany, a przede wszystkim zostało napiętnowane GRU, z którym go wiążą. A teraz, jak widać, no, spada na cztery łapy za być może w nagrodę, być może właśnie za zasługi. Zostaje dokooptowany do organu prezydenckiego, organu, który się zajmuje właśnie planowaniem polityki bezpieczeństwa, ale tak jak podkreślam, zapewne również opracowuje założenia operacji dezinformacyjnych czy innych operacji specjalnych. To jest taki przykład, że oficerowie służb specjalnych nie pełnią tylko roli operacyjnej, czyli nie są realizatorami zadań w operacjach specjalnych, ale stają się w określonych sytuacjach również doradcami państwowymi, którzy uczestniczą w planowaniu takich operacji na najwyższy i które. Biorąc pod uwagę, że to jest Rada Bezpieczeństwa, są zatwierdzane przez najwyższy szczebel polityczny. Taki przykład funkcjonowania systemu bezpieczeństwa rosyjskiego.
Myślę, że na tym, takim Michałku, tak to nazwijmy, możemy na dzisiaj zakończyć odcinek. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę do następnego odcinka, przypominając coś, co zasadniczo z punktu widzenia obecnego tygodnia, czy ostatniego tygodnia, który rozważaliśmy, jest już nie najnowsze, aczkolwiek cały czas jest to rzecz, która jest w realizacji, jak tak zwanej, nie jest pozamykana. Mówiąc w skrócie, chodzi mi o pewien element, nazwijmy to umownie, białorutenizacji Tadżykistanu. Białorutenizacja Tadżykistanu. W czym rzecz? Są finalizowane prace nad utworzeniem analogicznego do regionalnego systemu obrony powietrznej Rosji i Białorusi, analogicznego systemu regionalnego obrony powietrznej Rosji i Tadżykistanu. Ma to oczywiście związek nie tylko z postępami integracji wojskowej, nie tylko właśnie na obserwowanym przez nas głównie obszarze europejskim, ale na całym byłym obszarze Związku Sowieckiego, gdzie na ile Rosjanie mogą, na tyle i na ile mają potrzeby, na tyle prowadzą jakieś działania, ale też z wycofaniem jednakowoż postępującym jednostek amerykańskich z Afganistanu. Ale jak myślę, zgodzimy się, że pozostawimy to do rozważań być może za tydzień, za jakiś czas.
Tak, temat na pewno będzie wciąż żywy, bo to się wiąże również z rozbudową, czy raczej ze wzmocnieniem 201 bazy, tak, rosyjskiej w Tadżykistanie.
201 dywizji zmechanizowanej, nie wstydźmy się.
No dobrze, no to dosłownie już powiedziałeś. Także na pewno wrócimy do tego tematu następnym razem. Dzięki wielkie, Andrzeju, dziękuję Państwu.
Dziękuję, Piotrze, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.